Witam serdecznie, rekord się rozpoczął.
U mnie też się rozpoczął rekord. W ogóle aktualizacja Periscope'a. Kiedy ostatni raz z tego korzystałem?
No cóż, ja to cały czas aktualizuję. Żyję.
Tak?
No.
Nie wiem, jakoś...
My transmitujemy.
Ja już coraz mniej jestem na tym internecie.
Well.
Grałeś, Wojtek, w Monument Valley 2?
Nie, bo ja nie wydaję pieniędzy na gierki. Szczególnie jak widzę polskie ceny.
A nie, no od kiedy są polskie ceny, to ja też jakoś tak mniej tych pieniędzy tam zostawiam.
Bo, no, 4, tak
4 euro wyglądały lepiej niż 23,99.
Zdecydowanie tak.
Ale
zdecydowanie
cena,
tak.
Cena była taka sama, a czasami i gorzej, ale jak widziałem 4,89, to co tylko 3. To wie, ja
tylko
to robiłem,
4. Hmm.
Tak 4, to tak z 16 zł, to biorę. Minus no. 23.
Ale jestem bardzo ciekawy w ogóle. Chciałbym zobaczyć statystyki, jak spadła, jeżeli w ogóle, no bo to wiesz, w sumie trudno powiedzieć, ale czy w ogóle spadła im liczba sprzedanych aplikacji tak na starcie. Bardzo jestem ciekawy.
No ale to, no to jest ciekawe. Natomiast...
Znaczy podejrzewam, że tak.
Może. No. Ale są całkiem, powiem ci, że całkiem spoko. Całkiem spoko jest widzieć ceny niektórych aplikacji, bo wiem, że ich nie kupię.
No, wiadomo.
Chodzi o to, że te za 23 zł ten Monument Valley, to tam jest w ogóle jeszcze, powiedzmy, okej. Okay, nie? No. San Andreas kosztuje tam 33 zł. Powiedzmy, że to też jest w jakiś sposób okej. Okay. No to jest cena gierki takiej normalnej, no nie? Takiej.
Mm-hmm.
Ale teraz no nie zobaczę, bo ja tu mam akurat mam kupione. Ale Wojtek, weź zobacz, odpal iPhone'a i zobacz, ile kosztują Thingsy na iPhone'a.
Thingsy na iPhone'a, czekaj. No, ja jeszcze ich nie kupiłem, ale poczekaj. Things 3, tak? Proszę ja ciebie. 47,99.
No, więc wiesz, to się zaczyna robić tak już potem poważnie z tymi cenami.
No zdecydowanie. Nie. To ja się wstrzymuję zdecydowanie.
A ile kosztują Thingsy na Maca? Tu jest ładnie introduction video, tak dalej. Na iPada w ogóle... Aha, dobra, zobaczmy, bo ja zobaczę, ile kosztują na Maca, na iPad. Aha, nie widzę polskie ceny. A nie, zaraz mi się Mac Store odpali, to będę widział, ile kosztuje. Mhm. Ale już się tego obawiam. I iTunes się też odpala, że 239,99 to jest cena na tego.
Człowiek kupuje, kurde, komputery za tyle pieniędzy, sprzęty mobilne za kolejne tyle pieniędzy i jeszcze, kurde, na 200, żeby z programu korzystać, żeby sobie listę zadań zrobić. No przecież to jest skandal. Oszaleli z tym wszystkim. Ja rozumiem, że najlepsza aplikacja, najładniej wyglądająca, ale no już przesada trochę. Kurde. Normalnie zarantowałem, ale... Oh. No ale jak ktoś, wiecie, to są ludzi pieniędzy. Jak chcą wydać, to niech wydają. Ale dla mnie to przyginka jednak.
Właśnie kupiłem w Monument Valley.
No, brawo.
Dobrze, więc...
No dobra, ale to Revisited, bo ja widzę, że na liście, skoro już o Thingsach,
a w ogóle to,
to
tak, i witam w 168 odcinku, on się zaczął tak wyjątkowo, po prostu od rozmowy. Tak jak normalnie rozmawiamy...
Włączamy Skype, tak, to robimy
tak
to.
Tak to wygląda, my uruchamiamy Skype'a i po prostu, to nie jest tak, że dobra Wojtek, teraz nagrywamy, tylko jest tak, Wojtek, rekord, no to rekord.
Dokładnie.
I dalej się toczy rozmowa i po prostu Wojtek czasami to wycina. Natomiast... No, Things czy Revisited. I teraz ja mam, są dwie sekcje tego tematu. Tematy podzielone na sekcje, trochę taki Apple Blog TV. Nie wiem, czy ktoś zna. Nie, chciałem powiedzieć tak naprawdę o dwóch rzeczach. Wojtek, czy ty w ogóle coś zrobiłeś z tymi swoimi zarządzaniem zadaniami, z zapisywaniem z tego wszystkiego i z tym, żeby być na bieżąco z tym, co musisz zrobić i nie trzymać tego wszystkiego w głowie, czy nie za bardzo?
Robię to, kiedy potrzebuję i korzystam wtedy z Nozbe, rzeczywiście. Natomiast przez ostatnie dwa tygodnie było tego dość mało. To znaczy bardzo skupiłem się na jednym większym projekcie, to było akurat wyjazdowe Onetrano, gdzie wiedziałem, że będę jechał, więc wiesz, jak w tygodniu mam tak, czwartek wyjęty na rano wstaję, robię Onetrano i później jadę gdzieś, Wałbrzych, a później Szczecin. Od rana, właściwie całe te dwa dni jestem wyjęty, no bo wiadomo, że robię po prostu program i tak dalej, i tak dalej. I robię wszystko, co jest na bieżąco. To tam nie ma w ogóle, wiesz, jakiegoś dużego planowania. My tam reagujemy bardzo, no dość błyskawicznie na to, co się dzieje. Na bieżąco decydujemy o tym, co chcielibyśmy zrobić w socjalu, bo projekt jest nasz, więc tutaj nie ma, wiesz, żadnych obowiązków, tak, które na nas nałoży, nie wiem, na przykład klient. Więc my robimy sobie, dobra, teraz zrobimy sobie live'a, teraz zrobimy sobie coś tam, teraz zrobimy sobie coś innego, więc decydujemy na bieżąco, więc widzisz, no nie ma potrzeby robić listy rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, czy coś, no taka lista właściwie powstała trochę na żywo podczas wyjazdu Wałbrzyskiego, a w Szczecinie ją sobie zrealizowaliśmy jeszcze raz i to się fajnie sprzedało, fajnie się to ograło, że tak powiem. Więc jakby, no wiesz, no jeżeli nie ma aż tak dużo rzeczy, że muszę wyrzucić je z głowy, no to bez przesady. I znowu, ja cały czas jestem, wiesz, tą jedną nogą w tym świecie. To, co rozmawialiśmy ze Śliwińskim, że ja nie w całości, czyli nie wyrzucam wszystkiego z głowy jeszcze. Natomiast jeżeli rzeczywiście czuję, że robi się tego coraz więcej, no to wtedy faktycznie zaczynam coraz mądrzej podchodzić do planowania i na przykład mam jedno zadanie w Nozbe niezrealizowane od zeszłej niedzieli i to będziemy musieli zrobić, to jest zorganizowanie spotkania fanów Jesus Podcastu. Jest to trudne zadanie, natomiast w lipcu, ty będziesz w lipcu w ogóle, jak ty masz wyjazdowo?
Tak średnio. Jestem chyba okay. Jeden weekend w lipcu w Warszawie.
Okej, okay, no to ja to właśnie jakoś w lipcu najlepiej któryś piątek. Tak sobie zapisałem.
Tak, zapisaj sobie. To możemy tak. Na przykład jakoś w sierpniu najlepiej któryś piątek. I też będzie
spoko. That's okay. A ja to? Zmienię tutaj.
Zmień i będziesz miał zadanie zaktualizowane. No ale tak, spotkanie fanów jest z podcastu, to może być coś szalonego.
Bardzo szalone. Nigdy nie wiesz, kto przyjdzie.
Musimy
ale...
jakąś windę wynająć.
Musimy jeździć w górę i w dół. Ale nie no, uważam, że to może nas pozytywnie zaskoczyć, bo wiele rzeczy już nas podczas nagrywania podcastu zaskoczyło bardzo.
Słuchaj,
chociażby to, co się wydarzyło na Patronite.
Jedna rzecz jest pewna. Spotkanie fanów jest od podcastu i to jest moje zdanie. Oczywiście możemy zacząć o tym rozmawiać jakoś na grupce czy coś, ale uważam, że spotkanie fanów Jesus Podcastu nie powinno wydarzyć się w jakimś miejscu w stylu jakaś knajpa. I teraz zapytasz mnie dlaczego? Bo to nie jest, bo my nie powinniśmy iść standardowo. Na przykład my powinniśmy się spotkać na przykład w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, żeby pójść całą grupą oglądać sztukę nowoczesną.
Znaczy w ogóle moglibyśmy zrobić to tak, że wiesz, nie siedzimy gdzieś na tyłkach, tylko faktycznie może kurczę spotkamy się na polach mokotowskich, wiesz, i sobie połazimy albo zrobimy grilla.
No, to jest
why not?
To jest po prostu taka moja, powiedzmy jak to się mówi, taki mój wymysł, ale no nie wiem, po prostu, to znaczy fajny pomysł. Uważam, że to jest fajny pomysł zdecydowanie, szalony,
owszem,
ale też fajny, więc, ale to tak, to w każdym razie. No ale dobra, Wojtek, więc Nozbe mimo wszystko jest, ale jakoś nie jest korzystane z niego tak mocno.
No bardzo ostrożnie, jakby...
Żeby się nie przejmować.
Prezes Śliwiński zajrzał na serwery, no to ja za bardzo tam nie obciążam ich.
Więc nie będzie bite. Za to, że dużo tam usłyszał.
Za przeginkę nie, chociaż mam wrażenie, że akurat jeżeli chodzi o, wiesz, CEO Nozbe, to on bije za to, że mało używasz.
A, no dobra, to fakt. Czyli będzie bite. No.
Będzie bite.
Ja chciałem powiedzieć tak naprawdę o czymś takim, że ja z tego, tych Thingsów sobie korzystam tak naprawdę już co drugi czy trzeci tydzień jakoś. I jest jeszcze lepiej niż było w poprzedniej wersji. To jak już mówiłem, ten user experience, to że te fajne gadżety z tym przyciskiem do dodawania zadań, ale przez to, że można robić te sekcje, można te zadania jakoś tak sensowniej dzielić i że to dzielenie jest faktycznie widoczne, na zasadzie widzę, do czego jest konkretne zadanie, jaki ma tag, do jakiej grupy, czy do jakiego terenu należy, powiedzmy, to powiem ci, że mi się liczba tych zadań bardzo zwiększyła. Większość jest na sondy albo na po prostu kiedyś, ale mam coraz więcej rzeczy, którymi chcę zrobić. I jak na przykład mam tematy do podcastu, ja wcześniej zapisywałem sobie w notatce. Teraz jak i też wysłałem ci to na przykład, to jak widzisz, mam po prostu projekt podcastowy z tematami i tak dalej. Jeśli chodzi o pracę, mam też to ładnie poukładane. Mam zakupy spożywcze i zakupy różne jako dwie różne listy i na przykład jak wejdę sobie w zakupy różne, to mam posegregowane sklepami, w których to mogę dostać, no bo wiem, że mogę na przykład mleko migdałowe kupić w Rossmanie i mogę też kupić krem z filtrem w Rossmanie. Więc po prostu mogę to wszystko w jedno miejsce wrzucić i wiem, że jak pójdę na przykład do Rossmana, to wiem, że mam listę, którą mogę w Rossmanie odpalić i wszystko z tego kupić. Więc ja w ogóle zacząłem korzystać jeszcze intensywniej. Zacząłem mocniej korzystać z tego jako listy rzeczy do przeczytania, ale nie takie listy rzeczy do przeczytania jak Instapaper, gdzie wrzucam coś i znika i potem raz na pół roku wchodzę, przeczytuję 4 rzeczy, potem wrzucam całą resztę. Tylko mam na przykład w tym momencie 3 rzeczy dodane w inboxie. Nie dodaję ich jako na today i tak dalej, bo po prostu nie chcę się tym zajmować teraz, ale to są rzeczy, które chcę zrobić. Mógłbym wrzucać do Sunday, ale one w inboxie są bezpieczne. Chociaż to niezgodnie z GTD, no nieważne. Ale wrzucam tam rzeczy, które muszę na 100%, z którymi muszę się zająć. I wiem też, że jak w trakcie na przykład przejazdu do pracy metrem znajdę coś fajnego na Twitterze, to wiesz, naciskam dłużej link, dodaj do Thingsów i to wszystko wyląduje w inboxie. Więc jak przyjadę do pracy, to powiedzmy mam zrobioną wstępną prasówkę i są tylko rzeczy, które uważam za istotne, które mogą się przydać albo są rzeczami do przeczytania tak naprawdę. Więc ja jeszcze bardziej niż wcześniej korzystam z tych Thingsów i uważam, że to jest w ogóle to są świetnie wydane pieniądze. To jest dużo pieniędzy, ale to są świetnie wydane pieniądze.
No to szanuję bardzo i to dobrze, że wiesz, że bo głupio czasem kupić coś i później z tego nie korzystać, nie? Jakby to jest chyba najgorsze uczucie, jakie możesz mieć. Ja takie mam dość często, ale szczególnie jeżeli chodzi o sprzęty takie, wiesz, techniczne, co gadżety inne, PR-y,
Ja dzisiaj znalazłem w plecaku tablet HP Stream 7. Czy chcesz o czymś powiedzieć, Wojtek?
Ej, no ale on kosztował jakieś naprawdę grosze.
On kosztował tyle, co auto Office 365 na rok, więc... No ale sam fakt. No. Po prostu coś chciałem na nim zrobić i zapomniałem, leżał.
No ale też go mam, więc wiesz, jesteśmy w tym samym bagnie. No umówmy się. Ale spoko, jakby jeżeli korzystasz z tego narzędzia świetnie, to też oznacza, że ono jest dość wielozadaniowe, to znaczy, że właśnie możesz sobie zrobić listę zakupów, ale możesz sobie też zrobić listę rzeczy do zrobienia, podzielić je na kategorie i tak dalej, więc podoba mi się ten pomysł właśnie dzielenia zakupów na sklepy, więc wiem, że jest dość taki przyziemny, ale jeżeli jesteś w danym sklepie, no to wiesz, którą listę masz wziąć pod uwagę, nie? Więc to jest bardzo sensownie przemyślane, także szacun, jest, że twój mózg tak działa, nie?
Jest, ja mam sporo takich rzeczy, na przykład tak jak kiedyś mówiłem, miejsca z randkami, czy z miejsca z lokalami, które chcę odwiedzić. Mam posegregowane kuchniami, wiesz, kuchnia węgierska, marokańska, gruzińska, turecka.
No to już mówiłeś w poprzednim odcinku. Tak.
Więc to jest spoko.
Spoko, bardzo spoko.
I też, też liczba rzeczy, które myślę, że jestem bardziej produktywny i liczba rzeczy, które robię, albo przynajmniej, które wydaje mi się, że robię, jest zdecydowanie większa. I teraz przykład jest taki, że na przykład w marcu zrobiłem zadań... Aha, nie mogę policzyć? Czy mogę policzyć? Poczekaj, mogę nacisnę tyle. 64 mam to-dosy odkreślone w marcu.
Okej.
Okay. A w maju, kiedy wyszło nowe Thingsy, nie będzie tego więcej chyba. 126.
Okej. Okay. No, pytanie po prostu, czy nie zwiększyłeś granulacji dopisywania zadań, wiesz? Liczba to jest oczywiście...
Tak, no to jest wiadomo, każde zadanie jest ma różną... Na przykład w samym czerwcu mam już w tym momencie 55, a jest dopiero 12, nie? Ale chodzi o to, że częściej po prostu tam wrzucam rzeczy, żeby nie zapomnieć, bo jest to wygodniejsze. W ogóle te Thingsy naprawdę są mega przemyślane. Ale to tak, to chciałem tak do tego wrócić po jakimś takim czasie.
No spoko, spoko. A wracając do rzeczy zakupionych za duże pieniądze i później nieużywanych, to chyba w ostatnim odcinku zakończyliśmy go tym, że powiedziałem, że chcę kupić sobie drona, bo tak się podjarałem tymi wyjazdami i tym, że byliśmy w Rumunii i tam robiliśmy ujęcia z drona i po prostu sam się zsikałem prawie patrząc na nie. I bardzo mi to długo siedziało w głowie, natomiast skłoniło mnie do zakupu, bo tak, ostatecznie kupiłem, ale skłoniło mnie to, że ja zakładam, że to jednak jest inwestycja. Bardziej niż każdy inny sprzęt, jaki mam w domu, oprócz oczywiście aparatu, którym się kręci, czy mikrofonu bezprzewodowego, którym się też kręci i naturalnie można na tym po prostu zarobić. Czy nawet tego Maca Pro, który jakby u mnie, nie wiem, czy ludzie znają historię, ale historia była taka, że ja już miałem zlecenie na takie poważne na taką kwotę, wideo. Że no, poważne wideo, którego nie miałem na czym zmontować, więc stwierdziłem, że kupię sobie komputer, na którym to zlecenie zmontuję, a to zlecenie jakby mi zbilansuje cały zakup. Więc to było spoko, bo teraz jakby dzięki temu korzystam sobie z kompa przez już kurczę któryś tam rok, nie? Natomiast tym razem rzeczywiście wziąłem sobie drona na raty, na spokojnie, bez żadnych szaleństw i tam przez 2 lata sobie będę go spłacał, więc to nie jest też nie wiadomo jaki wystrzał kasy. I kupiłem sobie Mavica Pro. Mavic Pro, jak ci droniarze się znają, ale powiem tym, którzy się nie znają jeszcze na dronach, bo dla mnie to też jest w ogóle nowy, zupełnie nowy obszar, ale staram się uczyć jak najwięcej i to jest w ogóle exciting. To jest takie, wiesz, trochę chyba brakowało mi czegoś nowego do nauki, bo czasem są takie momenty, że czujesz, że tak, no, wiele rzeczy już wiem. Oczywiście jest milion innych rzeczy, których można się nauczyć, czy nawet wchodzić w taki element ekspercki, że jeszcze bardziej profesjonalizować się w danej dziedzinie. Na przykład, nie wiem, no, mógłbym się nauczyć kadrować, czy lepiej kręcić wideo, czy na przykład lepiej obrabiać, czy nieszczęsne kolorowanie obrazu, które zawsze sprawia mi trudność, ale stwierdziłem, że może jeszcze coś nowego i dlatego ten dron się tutaj pojawił. Kupiłem Mavica Pro, bo po pierwsze jakościowo, jeżeli chodzi o wideo, jest bardzo, bardzo zbliżony do tego, co jest w stanie uzyskać Phantom. Natomiast jego ultra zaletą jest to, jak on jest mały. Bo to jest naprawdę maluszek. Jest większy niż Spark, którego pokazał ostatnio DJI, ale nadal jest na tyle mały, że mieści się w takiej saszetce, którą możesz normalnie przyczepić do paska. No to sobie wyobraź. I w tej saszetce mieści się dron, kontroler, dodatkowe 2 baterie, 2 ładowarki, jedna do samochodu, druga do sieci normalnej i 6 dodatkowych tych śmigiełek i jeszcze taka specjalna ładowarka na max 4 baterie, jeżeli wiesz, masz aż tyle. Także mała saszetka, a mieści się tam po prostu wszystko, co ci jest potrzebne. I to jest wszystko jakby w jednym zestawie i to jest mega fajna rzecz. Kupiłem od razu taki zestaw Fly More Combo, czyli właśnie dodatkowe 2 baterie i tak dalej, bo stwierdziłem, że okej, no jeżeli nawet zdarzy się taka sytuacja, że pojawi się jakieś zlecenie, no to nie chciałbym zostać na lodzie z 1 baterią, bo 1 bateria wystarcza na 25 może minut lotu. No to wiesz, żeby obrobić w cudzysłowie jakąś scenę, no to nie jest zbyt dużo. Dlatego stwierdziłem, że lepiej się przygotować i mieć po prostu taką opcję, że mieć tego sprzętu trochę więcej, ale dzięki temu mam przynajmniej tą saszetkę i to jest mega, bo rzeczywiście wszystko się do niej mieści. I wczoraj latałem pierwszy raz i oczywiście nie mam jeszcze licencji, którą będę chciał na pewno zrobić, bo żeby latać komercyjnie, to trzeba mieć papiery, więc te papiery na pewno będę chciał zrobić jakoś lipiec, sierpień prawdopodobnie. Ale fajne jest to, że jak kupujesz drona, to masz od razu 15% zniżki na sam kurs, więc to jest spoko. Natomiast rekreacyjnie można latać i trzeba się po prostu trzymać odpowiednich zasad, nigdy powyżej 150 metrów i nigdy w miejscach, które są wyłączone z lotów. I są takie miejsca, gdzie możesz zdobyć zgodę zarządzającego tam przestrzenią powietrzną, gdzie trzeba po prostu zadzwonić wcześniej, powiedzieć, że będzie się latać dronem takiej wielkości i w takich i takich mniej więcej godzinach i tą zgodę się otrzymuje lub nie. A są też takie miejsca, gdzie latanie jest totalnie wyłączone, to zwykle w okolicach lotnisk. I na przykład bardzo duża część lewobrzeżna, o ile dobrze, tak, lewobrzeżna część Warszawy właściwie jest wyłączona z lotów cała. Jedyne co, to można gdzieś tam latać nad Wisłą. W każdym razie są mapki w sieci, można to sobie sprawdzić.
I to jest chyba też gdzie. Tak, że on się nie odpali, dopóki nie, znaczy jak będziesz na tam latać, nie? Czy coś takiego?
W tych tak zwanych, nie odpali się tam, gdzie jest no-fly zone, czyli jest to oznaczone po prostu w GPS-em, że tutaj na pewno się nie da. Więc rzeczywiście DJI wprowadził to do swojej aplikacji, że tam się nie odpali i nie da się latać. W tych miejscach, gdzie potrzebna jest zgoda, no to on po prostu wystartuje, no bo wiesz, dron nie jest w stanie zweryfikować, czy masz zgodę, nie? Ale rzeczywiście pozostałe nie odpali się. No i ja latałem sobie tutaj w okolicy, bo okazuje się, że ona jest...
Legalnie.
Bez problemu. Legalnie, wszystko jest okej. I muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, jak to jest łatwe. To znaczy, wiem, że teraz, wiesz, zaraz droniarze podniosą głos, że to wcale nie jest takie łatwe. DJI generalnie ma tą aplikację napisaną genialnie. Znaczy, samo to, że po prostu włączasz sobie drona i oczywiście krok po kroku musisz się do tego przygotować, musisz rozłożyć mu te ramionka, musisz mu jakby zdjąć taką blokadę gimbala. Wiesz, no wszystko robisz zgodnie z zasadami. Kładziesz go na ziemi, prosto, w miarę i naciskasz, kurczę, guzik startuj i on po prostu startuje i lewituje sobie tak metr nad ziemią i już możesz nim sterować i lecisz do góry, po prostu bardzo szybko można się połapać, jak ten joystick działa, bo to sterowanie jest, naprawdę, jak już kiedyś grałeś w gierki, to serio i masz to jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, sterowanie joystickiem jest dla ciebie standardowo proste, bo wiesz, jak to działa i to jest po prostu łatwe. A druga rzecz to wydaje mi się, że właśnie też dzięki grom komputerowym zbudowałem w sobie taką wyobraźnię przestrzenną. Więc wiem, jak z innej perspektywy steruje się czymś. Wiesz, no jak latało się jakimkolwiek samolotem, statkiem kosmicznym w grach, to mniej więcej wiesz, o co chodzi, nie? No bo masz tą kamerę skierowaną do przodu i wiesz, że jednym joystickiem się leci szybciej, wolniej, tak? Albo góra-dół, a drugim joystickiem się skręca lewo-prawo, albo wiesz, no generalnie to jest dość proste. Tutaj jeszcze oczywiście dochodzi sterowanie kamerą, bo można sobie ją pod niemalże dowolnym kątem ustawić, tak żeby, nie wiem, mieć ją cały czas w dół i robić taki przelot, wiesz, nad czymś i kręcić po prostu bezpośrednio z góry, możesz pod kątem i wtedy na przykład lądujesz sobie tak powoli i lecisz pod kątem i też jest ładne ujęcie. Generalnie latanie wcale nie jest takie trudne, jeżeli masz dobrą pogodę, jeżeli widzisz tego drona cały czas, a tak powinno się robić, że jednak widzisz go non-stop, to muszę powiedzieć, że byłem naprawdę zaskoczony, a jeszcze wcale nie wykorzystałem wszystkich jego możliwości, bo on ma jeszcze tam bardzo dużo różnych systemów, które sprawiają, że on właściwie jest w stanie wrócić do ciebie sam. Masz taki guzik, wiesz,
get back home, bo on ma, tak.
Nie tylko, on ma jeszcze, jeżeli wystartujesz z takim i zaznaczysz wcześniej, że spróbuj wylądować dokładnie w tym samym miejscu, to on wzlatuje nie na metr, a wzlatuje na jakieś 6 metrów do góry, robi sobie zdjęcia dookoła i wie mniej więcej, jakie jest ułożenie terenu i tak dalej i na tej podstawie jest w stanie wylądować dokładnie w tym samym miejscu, więc oprócz GPS-a ma jeszcze dodatkowe informacje. Więc naprawdę...
Masz takie gogle, Wojtek?
Nie mam tych gogli, bo te gogle to jest w ogóle szaleństwo, bo rzeczywiście można nimi też sterować dronem, a przynajmniej oglądać to, co on widzi, więc to kręcenie wideo też troszeczkę jest łatwiejsze. No to jest, wiesz, dodatkowy koszt. Uważam, że nie, na razie nie potrzebuję aż tyle, ale co jest fajne akurat w Mavicu Pro i wszystkich nowszych od... Jakby Mavic rozpoczął chyba tą... nie modę, ale po prostu wprowadził nową technologię. I to koniecznie chcę powiedzieć, bo jeżeli ktoś się zastanawia nad dronem, to oczywiście Fantomy to jest profesjonalny dron. Domyślam się, ale jakby zakładam, że może nasi słuchacze będą zainteresowani, mam nadzieję. Chociaż
ale trochę. Ja tylko odpowiadam. Każdy z was może odpowiedzieć też. Teraz przed sobą. Jak słucham,
właśnie to, jak
czy jesteś zainteresowany kupnem drona?
Tak lub nie. Okay. Proszę o wypełnienie.
I teraz jeśli tak, to Wojtek powie.
To słuchaj dalej. Jeśli nie, to możesz kliknąć następny rozdział i wtedy będzie coś innego. Natomiast Fantomy to jest sprzęt profesjonalny, tylko one są po prostu bardzo duże. I rzeczywiście ich aparat, znaczy kamera jest lepszej jakości, to 4K, on jest chyba kręcić nawet, jest w stanie w 60 klatkach. Ten 4K takie pełne, max chyba 24 klatki, 4K takie troszkę oszukiwane 30 klatek i później normalnie Full HD no to w 60, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast ma troszeczkę węższy obiektyw, bo ma ekwiwalent chyba 28 mm. Ale Mavic Pro ma jedną, no dwie duże przewagi. Jedna to jest oczywiście wielkość, bo jest dużo, dużo mniejszy, więc jeżeli możesz go zaczepić na pasku, a tamten trzeba nosić w plecaku, to to wiesz, jest trochę różnica. A druga rzecz to jest wprowadzenie takiej technologii, co się nazywa OcuSync. I to jest właśnie technologia, z której korzystają te gogle. To znaczy dron funkcjonuje jako antena taka prawie że telewizyjna i ona nadaje sygnał wideo, nie? Dookoła. Jeżeli ty masz te gogle, to ich nie podłączasz bezpośrednio do kontrolera, tylko normalnie one są połączone bezpośrednio z dronem i one ściągają niezależnie to wideo. I jeszcze tego DJI nie zrobił, ale podejrzewam, że to jest otwarcie na zupełnie nowe rzeczy, bo możesz spokojnie przechwycić ten sygnał wideo zupełnie innym urządzeniem. Bo gogle to jest jedno, ale możesz na przykład, jeżeli zrobią takie urządzenie, mam nadzieję, że już są, już za chwilę one powstaną, możesz na przykład przechwycić ten sygnał z drona bezpośrednio i wpiąć się, nie wiem, i dać na przykład, mieć pudełeczko, które przechwytuje ten obraz i wysyła go przez HDMI albo przez SDI dalej do czegoś, nie? I możesz na przykład dzięki temu transmitować na żywo bezpośrednio z drona w takiej telewizyjnej jakości. My to robiliśmy na przykład w przypadku Onet Rano tego w Szczecinie. Transmitowaliśmy obraz bezpośrednio na żywo z drona, który leciał nad nami i to było robione troszeczkę inną metodą. Tam był Phantom. Phantom 4 ma w kontrolerze wyjście HDMI i to wyjście wchodziło do Avi Westa, który już transmitował to do naszej reżyserki. A tutaj teoretycznie jeszcze nie, ale podejrzewam, że za chwilę będzie można to robić właśnie z wykorzystaniem jakiegoś dodatkowego device'u, który będzie przechwytywał ten sygnał i tych device'ów może być jednocześnie 4. Tak przynajmniej powiedzieli w tym filmie o goglach, czyli 4 osoby mogą jednocześnie oglądać to, co widzi dron, no więc to jest całkiem spoko, no bo fajne jest to, że ta technologia naprawdę niesamowicie się rozwija. I dlatego Mavic Pro, no bo stwierdziłem, że mały jest wygodniejszy, jakość wideo wydaje mi się, że jest zupełnie wystarczająca jak dla mnie, więc będę sobie tym latał. To jest exciting, bo rzeczywiście fajne jest to, że tak naprawdę niewiele trzeba, żeby zrobić naprawdę spoko ujęcie, bo ujęcia z drona zawsze robią wrażenie na każdym. To jest tak, że po prostu wiesz, wow, ale to z góry niesamowicie wygląda. Czego byś nie zrobił? Czy zrobisz panoramę miasta? Czy zrobisz, wiesz, przelot nad jakimś domem, bo ktoś chciał
Wojtek,
zobaczyć, jakiego domu
z góry...
Wojtek,
mi tego nie mógł, bo mnie nie przekonać.
No, nie, nawet nie o tym mówię, tylko chodzi o to, że wiesz, po prostu to jest naprawdę ja uważam, uniwersalnie fajne.
No, mi się drony nie podobają, tak samo jak nie podobają mi się wirtualne rzeczywistości.
Spoko, jestem tylko, że wiesz, stary. Jak oglądasz wideo i widzisz ujęcie z drona, gwarantuję, że zrobi na ciebie większe wrażenie niż, wiesz, zwykły aparat, który po prostu, nie wiem, ktoś siedzi sobie w pokoju i coś tam kręci, nie? Wiesz, jakby to jest zupełnie inna perspektywa, której człowiek nie jest w stanie normalnie uzyskać, no bo rzadkość jest tak, że lecisz samolotem i patrzysz na chmury, nie? Albo lecisz na takiej wysokości, że jesteś w stanie rozpoznać ludzi, ale jednak jesteś tak wysoko, że wiesz, oni cię za tą nogę nie złapią, nie? Więc to po prostu jest kwestia perspektywy, że jest ona inna i robi jednak wrażenie. I to nie chodzi o to, żebyś nagle kupował drona i po prostu latał i patrzył na ludzi
jeszcze
z góry.
Jeszcze wszedłem, Wojtek, na stronę taką drony.net. Jak dla mnie to jest przekonująca strona. Tu jest napisane, Wojtek, że Inspire 1 RAV DJ z dwoma kontrolerami kosztują 20 tysięcy złotych, Wojtek. Ja no 20 tysięcy złotych teraz mam wydać, żeby się bawić dronem. I jeszcze ile on? 15 minut lotu.
Inspire to jest zupełnie w ogóle inna klasa. To jest jeszcze lepszy niż Phantom. Ten normalnie kosztuje 6,5 tysiąca jakby w retailu.
Mi się drony nie podobają, bo dla mnie to jest taki w ogóle przehypowana rzecz. To jest dokładnie tak samo, jak było na przykład z, nie wiem, z Gwiezdnymi Wojnami, wiesz. Wszyscy tak bardzo srali tymi dronami, że jak już przyszło co do czego, to ja już mówię, wiecie co, to sobie weźcie ten dron.
Nie, ale to nawet nie chodzi o to, czy ty, wiesz, nie pracujesz w produkcji wideo.
Nie.
To jest zupełnie inny świat. To jest właśnie to.
To jest zupełnie to.
Bo
wiem,
jako
to...
zabawka? No way. To w ogóle naprawdę, to nie jest warte tego. Jako zabawka to może ten Spark, on kosztuje 2600 prawdopodobnie. Na razie jest przedsprzedaż, ale wiesz, jeszcze go nie ma w Polsce.
Nie, no, to jest...
On jest taki zabawkowy, no bo wiesz, on startuje ci z ręki i jest w stanie zrobić ci selfiaka z daleka, nie? Jakby... bardziej trafia do zupełnie innej grupy odbiorców. Te Mavic Pro i wyżej to jest raczej sprzęt do kręcenia wideo i ja też go tak traktuję. To znaczy liczę na to, że jak się nauczę, jak będę miał już dokumenty, no to jest większa szansa
paszport
na to,
na
że...
Drona.
Paszport z Polsatu, dokładnie, i przygarnij kropka. I jakby ja liczę na to, że rzeczywiście może uda się złapać kilka zleceń na to, żeby zrobić, nie wiem, zdjęcie z góry, bo nawet takie zlecenia są. Czasem potrzeba zrobić zdjęcia z góry jakiegoś budynku, bo chciał ktoś i nie ma jak inaczej, wiesz, lecisz na górę, pach, robisz 13 zdjęć, zlatujesz na dół i zlecenie jest zrobione i wiesz, kilka takich zleceń i dron się zwraca i jakby to jest właśnie ta magia, że jednak jeżeli traktujesz to jako inwestycję, a jeszcze ludzi, którzy mają licencję, wcale nie jest tak dużo, chociaż Polska podobno jest w ogóle jakimś trzecim krajem w Europie, gdzie ludzie sobie wyrabiają masowo te pozwolenia, więc Polacy czują pieniądz, wiesz jak to jest? Halinka,
nasi wiedzą.
Idę na kurs, bo pieniądz leży na ulicy. No ale mimo wszystko jeszcze zapotrzebowanie jest na tyle duże, że chyba jednak warto. Znaczy przynajmniej od strony osoby, która chce coś robić, jeżeli chodzi o wideo. A jeżeli ktoś potrzebuje droniarza i zrobić zdjęcie z lotu ptaka w jakimś tam miejscu, dawajcie znać, ogarniemy. Papier się wyrobi, wtedy szybciej i będziemy myśleć.
Okej.
Reklamka zrobiona, ostro.
Tak, i teraz jeśli powiedzieliście, że nie interesują was drony, to witam was serdecznie po tej krótkiej przerwie.
Doskonałe.
Wojtek, tematy. Tematy kolejne. Ja mam takie... jeden temat, który się zazębia. Właściwie... mam jeden temat. Zacznijmy może od tego, że nie wiem, czy wiesz, Wojtek, ale na najnowszym iOS-ie, tym 11, działa też drag and drop na iPhone'ie. W sensie nie działa tak z defaultu, natomiast wystarczy przełożyć tam, z tego co pamiętam, jedną wajchę w systemie i zrobił to taki koleś Steve. Steve T-S na Twitterze. Ja go podlinkuję, bo to jest w ogóle enewement ta postać, jeśli chodzi o świat iOS-owy. To jest koleś, który
hakuje... Daj mi też linka, bo ja chcę w takim razie obserwować.
To jest koleś, który hakuje wszystko, co się tylko da i wie wszystko, co się tylko da i tylko można coś zmienić albo zahakować, żeby sprawdzić, czy działa, to on naprawdę na pewno to zrobi. I teraz jak wejdziecie do tego na profil, to gdzieś tam dalej widać będzie... Przepraszam, widać będzie, już szukam, jest wideo, jest tak, jest wideo, na którym widać 30-sekundowe, może właściwie podlinkuję, żeby nie trzeba było go szukać, 30-sekundowe wideo, w którym on używa drag and dropa na iPhone'ie.
Okej.
Okay. I teraz rzecz jest taka, wideo z drag and drop. I teraz sytuacja wygląda tak, Wojtek, bo to nie będzie prawdopodobnie dostępne dla publiki.
Ale to co, on jailbreakował? Czy
Nie, nie, on sobie
Ja to widzę, myszkę w ogóle używa.
On to na Macu odpalił. I do tego wszystkiego okay. jest tak, że on bierze plik iOS-a i coś w nim modyfikuje. Jakieś okay. cudawianki na zasadzie zmienia jakieś pliki, wiesz. No on ma, Wojtek, ten iOS, który on pala, jest zdecydowanie jailbreakowany, jeśli o to chodzi.
No,
nie?
No właśnie.
Natomiast
o tym mówię.
To jest wersja Steve TS i on z macOS-em zrobił to samo, w sensie też go sobie tam modyfikuje. Tego już nie będę szukał, ale jest wideo, w którym mu się całkowicie cały system rozjechał.
Okej.
Okay. No więc teraz tak, że nie będzie dostępne, Wojtek. Ale czy myślisz, że być dostępne... W ogóle ci wiesz, żebyś mógł zobaczyć, jak to wygląda?
Ja widzę, już obejrzałem.
Czy myślisz, że to miałoby ten słynny sens?
Nie jest to zbyt szybkie, szczerze mówiąc. I teraz wydaje mi się, że łatwiej jest, pod warunkiem, że masz dobrze poukładane wszystkie w szersicie te ikonki, że chyba łatwiej jest i bardziej to jest dla nas... wiesz, głową, że tak powiem, ogarnialne, bo już się chyba przyzwyczailiśmy do tego układu, że po prostu jesteśmy w jakimś miejscu, chcemy daną rzecz komuś przesłać, albo na przykład w SMS-ie, bo tutaj widzę, że akurat przykładem jest to, że ktoś ze zdjęć przeciąga zdjęcie jedno do konwersacji i ono się tam pojawia, no to
można to zrobić
chyba łatwiej jest. No, można to zrobić prościej i szybciej, no bo jesteś na tym zdjęciu, dajesz share, wybierasz wiadomości i wybierasz osobę, do której chcesz to wysłać i temat jest zamknięty, nie? Bo tutaj musisz czekać na tę animację, która jedna, wyjdziesz sobie z aplikacji, wejdziesz z powrotem do innej aplikacji, te animacje trochę trwają i puszczasz i dopiero ono się tam pojawia. Także... jakby szanuję, że to się da, wiadomo, bardzo, bardzo to szanuję, że w ogóle takie rzeczy ludzie wyczyniają. Natomiast no, nie wiem, czy to jest akurat na iPhone'ie wygodne. Wiesz, kiedy by było wygodne? Gdyby jakimś cudem Apple stwierdziło, że hej, podział ekranu na iPhone'ie to nie jest wcale taki głupi pomysł.
Szczególnie jak ktoś ma iPhone'a 7 Plus albo
na przykład
takiego dużego, to może bym mógł sobie podzielić.
No i wtedy... no i wtedy właśnie sytuacja by się zmieniła i wtedy miało to,
nie, no to
rzeczywiście
by było,
jakikolwiek
sens. To by było
sens.
Bardzo super, natomiast wiesz...
No w takiej sytuacji...
Nie przewidujemy, jak to się mówi.
No ale jakby spoko, że wiesz, że koleś w ogóle to rozkminił, nie?
Nie,
szanuję.
Jailbreaki na pewno będą. Już są, już na w ogóle sprawdzałem, okazuje się, że można, znaczy nie można akurat mojego, bo jest, mam za nowego iOS-a, ale... iPada można zjailbreakować mojego. Tak, żeby zrobić na nim side coś tam, że dwie aplikacje naraz mogą mieć uruchomione. Jest do tego po prostu hack i już działa.
No spoko.
Ale mam taki drugi temat właśnie przy iPadzie i to jest rzecz, o której mówiłem, znaczy pisałem troszeczkę na wąsaczach, ale kwestia tego nowego iPada, The iPad.
Po prostu, bez Pro.
Tak, czyli ten zwykły iPad. I teraz, bo jak rozmawiamy na temat kupna iPada i na temat korzystania z iPada, to zawsze mówimy w kontekście iPad Pro. A iPad Pro, i tutaj mówimy o cenie, bo możliwości wiadomo, iPad Pro oprócz tego, że ma, porównując obydwa urządzenia, tak, ten iPad i iPad Pro, iPad Pro ma oczywiście lepszy aparat, ma lepszy ekran przede wszystkim, ma wsparcie
tak,
dla rysika.
120 Hz to jest chyba największa zmiana.
Wsparcie do rysika, ma wsparcie, w ogóle to 120 Hz podobno jest the next big things jak Retina, ale ma wsparcie do rysika, tak. Ma wsparcie do klawiatury, wiesz. I to jest po prostu super rzecz teraz. Tylko, że teraz kupując iPada tego 10-calowego, czyli mniejszego, zaczynamy od 3200 zł. To jest wersja 64 GB bez LTE, a no, mamy nawet taką wersję 512 GB za 5400 zł z LTE to jest, no nie? Ale załóżmy, że ktoś chce, powiedzmy, jechać po taniości. I ja na przykład tak dokładnie bym zrobił, nawet bym LTE nie dokładał do tego iPada, szczerze powiedziawszy. No. A to dlatego, że jak okazuje się, ja w ogóle z iPada nie korzystam w podróży, ani w miejscach, w których nie mam internetu, więc ja zresztą mam, więc na telefonie ten nielimitowany, więc okej. Okay. No ale teraz mamy 3200 zł. No i dobrze było...
Za iPada zwykłego?
Zwykły, nie, iPad Pro, 10,5 cala, Wi-Fi,
64 GB.
I teraz tak, wkładamy go do torby i dobrze było dorzucić do niego co? Rysiczek i klawiaturkę.
No zależnie od tego, jak wiesz, jak będziesz z niego korzystał, bo też nie uważam, żeby to były obowiązkowe
nie,
rzeczy.
Nie, ale akurat z rysikiem...
Klawiatura raczej, tak?
Z klawiatura...
Rysik już trochę mniej.
Klawiatura,
moim zdaniem.
Klawiatura raczej bardzo, tak? Natomiast rysik, no myślę, że to by było raczej jako taki bonus, ale byłoby jakieś zastosowanie dla rysika zdecydowanie.
Miło go mieć, to na pewno.
4427 zł. I robi się, zbliżamy się do 5000 zł. Bardzo, bardzo blisko. I teraz
yes.
Usuwam sobie te produkty z koszyczka mojego. I teraz załóżmy, że chciałbym mieć też 64 gigabajtowego iPada. Tego tylko, że zwykłego, nie pro. Do tego, żeby, i teraz co jest ważne, do tego, żeby tam poklikać maile, załatwić przeglądarkę, mieć dwie aplikacje obok siebie, coś tam popracować na zasadzie Keynote czy coś. I popisać, nie? Na przykład na czacie albo coś. I bierzemy sobie iPada zwykłego. Nie pro.
No.
Oczywiście gwiezdna szarość. I teraz zaczyna się, mamy dwie wersje. 32 GB i 128 GB. Weźmy 128. Bo akurat 64 GB jest jeszcze ok, ale 32 GB to już bardzo mało. Szczególnie, że iPad, no można na nim bardzo fajnie oglądać filmy i tak dalej. Więc 128. No i to jest 2299 zł Wi-Fi. Połowa tej ceny.
Okej.
Okay. No i...
No, tak. Tak, tak. To i teraz, ja to rozumiem.
I teraz ja wiem, co zyskuję kupując Pro. Ale jeśli... ktoś mi powie, no ale jeśli ktoś nie ma wymagań Pro, to nie musi kupować Pro. No właśnie, ale chodzi o to, że ten iPad zwykły też pozwala na robienie rzeczy Pro. Nawet, znaczy, no nie możesz klawiaturę podłączyć całkowicie inną, to jest, nie ma problemu, nie obsługuje rysika, to jest największy minus tak naprawdę, jeśli chodzi o hardware.
Ale jeżeli nie będziesz z tego rysika tak czy inaczej korzystał, bo na przykład
no to...
kurde nie rysujesz, bo ja na przykład, wiesz, ja miałem, pamiętasz, na testach miałem iPada Pro 12
z rysikiem
i miałem też z rysikiem. I były momenty, w których zapominałem, że ten rysik w ogóle jest i po prostu pracowałem bez niego, paluchami. I też się dało, bo ja nie rysuję. Wiesz, jakby tak. To nie jest dla mnie twórcze zadanie. Ja pracuję normalnie.
Ja rysuję trochę, ale nie aż tak szczególnie dużo. Myślę, że jakbym miał rysik, to bym rysował więcej, no ale jak nie mam rysika, to... Ale chodzi o to, że mówimy teraz, dochodzimy do tego, że można tego iPada mieć i on też pozwala na te wszystkie fajowe rzeczy, typu aplikacje dwie na ekranie. Na to, żeby 10 godzin korzystać z baterii. Ma oczywiście Touch ID, ma oczywiście aparat, wiesz,
no A9. Generalnie nie zapominajmy o tym, że wydaje mi się, że tak naprawdę większą zmianą dla całego tego świata tabletów jest iOS 11 niż to, że się pojawił iPad Pro 10,5 cala
tak,
akurat.
Tak, zdecydowanie. A w ogóle swoją drogą teraz właśnie sobie pomyślałem, żebym porysował na iPadzie. Szczególnie na tym 120 Hz.
Znaczy 120 Hz, widziałem takiego gifa na Twitterze, ktoś pokazywał, że czym będzie 120 Hz dla twórców, bo okazuje się, że to nie jest tylko błyskawiczne scrollowanie i wiesz, i ono wtedy jest jakieś takie, wiesz, nie widzisz w ogóle opóźnień, a normalnie widzisz, chociaż ja nie widzę, ale podejrzewam, żebym zauważył to w momencie, kiedy bym widział jedno urządzenie obok drugiego, natomiast było pokazane, jak szybko reaguje rysik.
Tak, widziałem to.
GIF, który jakby mniej więcej podobny ruch ktoś robił rysikiem i okazywało się, że rzeczywiście ten ekran 120 Hz i tam jest coś takiego, co się nazywa motion, real motion, coś
promotion.
Promotion, tak?
Tak.
Promocja, tak? No to w każdym razie ten promotion rzeczywiście robi różnicę. No to dla osób, które będą pracować tym rysikiem i będą rysować, będą pisać, będą cokolwiek tym rysikiem chcą robić, będą to robić, to iPad Pro ok. Ale tak, no to niekoniecznie. Tylko, że pytanie też, jeżeli chcesz być iPad only, nie?
Znaczy nie, to bo nie jest w ogóle...
Ja wiem, ale jeszcze chcę zaznaczyć jedną rzecz. Po co kupować dzisiaj iPada zwykłego jako ekstra urządzenie? To jest moje główne pytanie.
I teraz ja na nie odpowiem, Wojtek. Bardzo
chętnie. To bardzo jestem ciekawy.
Bo założenie było takie, żebym mógł chodzić bez komputera. Ja i tak chodzę już bez komputera, ale chodzi o to, żeby chodzić bez komputera, ale móc zapracować albo zrobić coś szybko, co jest poważniejszą rzeczą niż do zrobienia na telefonie, lub żeby móc sobie odpocząć i pobawić się i pograć w gry albo cokolwiek, co ja robię na telefonie czasami, a na iPadzie mógłbym to robić częściej. I teraz tak jak
to jest dla mnie wcześniej takie, było, wiesz, wcześniej, jak zwykle, okej, okay, ale nadal telefon jest w stanie to ogarnąć.
No jest tak, ale wcześniej było tak, że myślałem o iPadzie jako urządzeniu typowo kanapowym. Mhm. Ja na przykład na kanapie, my z iPada korzystamy, żeby przepisy sprawdzać w internecie albo kino kupić, bilet do kina. Więc i wolał, i patrzę teraz na iPada jako na...
Znowu to samo, możesz to spokojnie zrobić na telefonie.
No tak, ale chodzi o to, że wygodnie położyć sobie na podstawce, znaczy na, wiesz, na tym stędzie iPada i gotujesz i sobie po prostu tam jest. Ale chodzi o to, że i myślałem o iPadzie w ten sposób, a teraz powiem ci szczerze, że myślę o iPadzie jako urządzeniu, które jest jako zamiast komputera, ale nie zamiast komputera w ogóle, tylko no wiesz, nie ma, jeśli coś muszę zrobić, to mogę zrobić to na iPadzie, ale jak będzie trzeba coś poważnego, to wrócę do domu i normalnie zrobię to na komputerze, bo zrobię to w pracy na komputerze. Ale chodzi o to, że to jest zamiast, w dużej mierze zamiast. Gdzieś wyjeżdżamy, nie potrzeba brać komputera. No chociaż doszedłem już do takiego momentu, w którym gdzieś wyjeżdżam i w ogóle niczego nie biorę poza telefonem.
No spoko, spoko. Znaczy... chociaż na przykład moja droga byłaby inna. Ja bym raczej, jeżeli już miałbym się zastanawiać, to celowałbym w iPad only. Oczywiście wiesz, to jest, jeszcze wymaga trochę testów iOS-a 11, żeby jakby w pracy zobaczyć, jak faktycznie się korzysta z niego i tak dalej.
Ciekawe, czy mógłbym zainstalować może iOS-a 11 na swoim iPadzie. W sensie, no fizycznie mogę, tak? To jest możliwe, ale zastanawiam się.
No, zastanów się, no bo wiesz, to jest tylko iPad, tak? To jest tylko ekstra urządzenie, nie jest bazą do robienia czegokolwiek. Ale generalnie rzeczywiście, jeżeli działa to tak, jak sobie wyobrażam i rzeczywiście jest używalne i da się na tym pracować tak dużo lepiej niż mi się wydawało, znaczy niż teraz na iOS 10, no to why not? To ja jestem w tym mocno i rzeczywiście, jeżeli już bym brał, to jednak iPada Pro i wtedy rezygnując teoretycznie z komputera, chociaż wiesz, no ja mam trochę inną sytuację, ja mam kompa służbowego, więc to jest, wiesz,
tak, ja już myślałem,
inny life,
ja, nie? A tak ten, ja myślałem nad tym coraz bardziej i cały czas ten MacBook duży jest z tyłu głowy i w końcu, myślę, że w końcu, po tylu latach gadania, w końcu to się wydarzy, ale to ja po prostu korzystam tak długo jak z tego komputera, który mam, jak mogę, żeby nie odkładam po prostu tą decyzję o kupnie w przyszłość. Ale myślę, że taki zestaw właśnie MacBook Pro 15-calowy, jako wiesz, D-maszyna, no mówmy się, to już jest naprawdę D-maszyna. I do tego, do tego iPad jako wsparcie na takiej zasadzie, żeby właśnie, no wiesz, zrobić maile i posiedzieć na internecie i na przykład coś tam poklikać, nie muszę wyciągać do tego komputera. Ale tak jak mówisz, to się da w dużej mierze, bardzo dużej mierze da się zrobić na telefonie. Tylko że ja na przykład kiedy kupiłem pierwszego iPada w ogóle, tego pierwszego, to uwielbiałem na nim pisać maile i było tak, że na przykład siedziałem przy komputerze normalnie i sobie coś robiłem, to było jak byłem w liceum, siedziałem, coś robiłem, ale jak miałem napisać, ja wtedy już pracowałem, więc może dlatego pisałem maile, więc no. Jak miałem napisać maila, to lubiłem sobie usiąść na kanapie z tym iPadem i napisać maile na iPadzie.
Zupełnie send to from nie my dziwi.
iPad. żeby wiedział.
Jezu, to jest najgorsze. Ale muszę ci powiedzieć, że akurat tutaj muszę się zgodzić w 100% i tutaj niezależnie od tego, z jakiego iPada korzystasz. Uwielbiałem w ogóle zarządzać mailami,
W ogóle na przykład aplikacja Mail App na iPadzie.
Na iPad...
To jest
sweetest thing.
Jeśli,
po prostu...
jeśli może być coś pięknego,
to ona jest.
To jest piękne. Ja na przykład teraz w ogóle mam Sparka cały czas na iPhone'ie, ale wyrzuciłem sobie aplikację Maila na główny ekran, dlatego że ostatnio korzystam z niego jakoś szczególnie, bo mi się podoba coś takiego, że jak piszesz maila, to możesz sobie tego drafta schować na dole i go przytrzymać i przeczytać coś innego i wrócić do tego drafta.
To jest bardzo ładnie
wykonane. Właściwie nawet nie wiem, czy to jest Sparku. Sprawdzę.
Bo tak, podobnie to działa.
Tylko że jak schowam, to on po prostu znika, a tam mam go cały czas na dolnym belce i mogę, wiesz...
Możesz zawsze coś z nim zrobić, nie? Albo dopisać coś i tak dalej. Tak? Chociaż dużo lepiej mi się, bardziej mi się podoba to, jak to rozwiązali w iOSie.
A nie, tam jest
iOSie
taka, tam
11,
jest na
bo jest po prostu z boku.
Na dole się widzę, pojawia, jest ikonka. Ale w mailu to jest po prostu zrobię, w iOSie 11 jest z boku coś?
No właśnie tak, ten jest nowy jakby tryb, nie wiem, czy to jest kwestia, że możesz sobie to wybrać, ale ten mail, który piszesz, może być w ogóle z boku.
A,
jako...
nie, Wojtek, to ty mówisz o tym, że teraz to nie jest iOS 11.
Jest, coś pokazywali z tym mailem.
To było na Macu, Wojtek, że teraz jak masz fullscreenowego, jak masz fullscreenowego maila i robisz nową wiadomość, to ten fullscreenowy, no, to ten od nowej wiadomości po prostu zasłania ci maila i nie możesz wtedy z niego korzystać praktycznie. A teraz to okno robienia nowego maila będziesz mógł sobie ułożyć obok, więc po jednej stronie na przykład ekran będziesz miał maila swojego normalnego, a po prawej będziesz miał robienie, pisanie nowego, więc tak to zrobili. Ale chyba się tam nic zmieniło w mailu na...
No nie wiem, jakoś mi się, może coś źle zrozumiałem, kurde, albo coś, ale wydaje mi się, że coś tam było, wiesz, jakoś inaczej zrobione i mi się to podobało. Nieważne,
ja
bo znowu się zagrzebujemy.
Ja mam jeszcze jeden krótki temat, bo wiem, że masz jeszcze jeden temat, o którym też chciałem powiedzieć, bo też jestem zainteresowany, ale jeden krótki temat, Wojtek.
No.
Na temat przeglądarek internetowych. I to bardzo krótkie będzie. I
no.
Jest tak, że Safari się pojawiło nowe i w ogóle Safari w ogóle na Macach i na iPhone'ach i na iPadach działa dobrze i wszyscy o tym dobrze wiemy. I tak jest bardzo duża grupa osób, które korzystają z Chroma, jakby wiadomo, można i ja też to robię i dzisiaj zdecydowałem, a właściwie ostatnio kiedy zdecydowałem, tylko dzisiaj dopiero miałem czas, żeby usiąść do tego komputera, że trzeba to zmienić, trzeba wrócić do Safari. Ktoś zapytał mnie dlaczego i ja teraz powiem z jednego konkretnego powodu, bo monopolizm przeglądarkowy to jest zła rzecz. I nie chodzi tutaj o prywatność, nie chodzi tutaj o bezpieczeństwo w żadnym po prostu tego stopniu. Znaczy wiadomo, ktoś może powiedzieć, no ale Chrome to Google i tak dalej, ale chodzi o to, że kiedy jedna przeglądarka jest górą, to jest strasznie słaba sytuacja, bo wtedy nie ma czegoś takiego jak standard, tylko jest jedna przeglądarka. I było tak wcześniej, kiedy Internet Explorer po prostu był królem, tak? I nawet 6.0 trzeba było wspierać przez przeglądarki i te strony wyglądały tylko dobrze na jednej przeglądarce, a na całej reszcie wysypywały się. I teraz z Chrome'em, który zjada cały rynek przeglądarkowy, mamy dokładnie tak samo. I jest jakaś gazeta na przykład, która stwierdziła, że od jakiegoś tam momentu będzie robiła tylko aplikacje na Chroma tak naprawdę. Wszystko będzie działać tylko w Chrome'ie i będą tylko Chroma wspierać. I to jest złe i nie powinniśmy do tego dążyć i powinniśmy robić tak, żeby tak nie było. Dlatego jeśli ktoś może, to niech nie korzysta z Chroma, tylko sobie... Jest, wiesz, bardzo dużo przeglądarek, no nie? Jest Firefox, o którym wielokrotnie mówiliśmy, który też jest super. Opera, które nadal szaleje i w ogóle Opera Neon to jest jakiś kosmos. Jest Vivaldi, który jest przeglądarką dla ciebie i to jest chyba, nawet nie wiem, czy to nie jest ich claim. Aż sprawdzę. Vivaldi Browser.
Już przez chwilę tak mi mózg odpłynął i tak, on jest dla mnie? Ale dlaczego?
Nie, to jest przeglądarka dla naszych przyjaciół. Mają claim. Fast and flexible. No to jest przeglądarka, którą możesz sobie samemu mocno dostosować do tego, jak z niej korzystasz. Jest bardzo, to jest Bravery, ta bezpieczna przeglądarka. No jest Safari, jest Edge na Windowsie, który działa naprawdę dobrze. W ogóle to jest szokersem, ale naprawdę, jeśli ktoś ma Windowsa, to ja polecam sprawdzić Edge'a, bo Edge jest niesłaby. Edge jest takim ekwiwalentem tak naprawdę Safari na Windowsie i naprawdę, ale to naprawdę jest spoko, więc chodzi o to, że korzystając z innych przeglądarek pokazujemy, że to nie jest tak, że tylko Chrome jest górą i że tylko na Chrome można robić aplikacje, ale że sieć jest otwarta i to jest ważne, żeby tak...
Szczególnie,
że kurde, no Safari na Macu dobrze działa od zawsze.
No tak, oczywiście, że tak. No, każda inna przeglądarka, wiesz, jakby no, nie zawsze dawała wszystkie możliwości, no bo nie wykorzystuje przecież tych zaawansowanych webkitów czy co, tych kurde silników, do których ma dostęp tylko Safari, no bo tak Apple powiedziało, nie? No, to jest naturalne. Ale i tak udało im się to całkiem nieźle obejść, bo mają własne silniki, które robią to bardzo, bardzo dobrze. No, zresztą przecież ty korzystałeś z Chroma bardzo, bardzo długo, na milionie zakładek otwartych i byłeś zadowolony, więc to nie jest tak, że nie ma alternatywy. Ale no... Ja nie czuję potrzeby po prostu korzystania z innej przeglądarki, bo mi Safari w zupełności wystarcza, jest świetne. Ja nigdy nie przeginałem, jeżeli chodzi o liczbę zakładek, bo ja korzystam max, wiesz, 5-6 zakładek i ja zamykam je. Jak nie korzystam, to zamykam i mam taki, nie wiem, może tracę na to czas, ale po prostu, wiesz, mam taką fazę, że dobra, to już przeczytałem, albo to już mnie nie interesuje, zamykam. I co jakiś czas tak robię, no i po prostu, wiesz, no, zostaję z tymi trzema i mi to w zupełności wystarcza. Także Safari jest super do tego, nie ma żadnego problemu. Więc, ale to fajne jest to, że i tak jest dużo ich, tych przeglądarek, i fajne jest to, że można sobie korzystać z której tylko się chce. Problem nadal polega na tym, że rzeczywiście różne strony, różne web, apy i tak dalej, no jednak różnie działają na różnych przeglądarkach. Męczące dla mnie szczególnie, wiesz, no zdarzało mi się tak, że nie wiem, live'y na fejsie, jak wchodzisz w podgląd live'ów, i podgląd sygnału, który nadajesz z enkodera, no to tak, na służbowym kompie widzę ten podgląd na Chromie, więc Chrom rzeczywiście się nadaje do puszczania live'ów. Na Safari nie widzę. Na Safari raz mogę oglądać live'y, a raz nie mogę i jest jakiś błąd wyświetlania. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że na niektórych kompach mam zainstalowanego flesza, na innych nie mam zainstalowanego flesza, ale czasem to się odwraca, ta sytuacja, więc ja już totalnie nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Na przykład na Macu Pro live'y mogę podglądać tylko w Firefoxie, który z kolei mega obciąża procesor. Oczywiście ja tego nie zauważam, ale no samo to, że wiatrak zaczyna głośniej trochę chodzić, no to znaczy, że coś jest nie tak. Nie?
Oho, jak wiatrak działa, to no, już jest...
Nie, no to wiesz, no to jest ewidentnie znaczy, że hello, coś tu jest nie tak. On jest totalnie, wiesz, nie przygotowany do tego typu obsługi wideo, jaką ja mu serwuję, więc no bardzo to jest różne i niestety właściwie ja, biorąc pod uwagę to dość specyficzne wykorzystanie z przeglądarki, nie mogę korzystać z jednej. Tak po prostu i zrezygnować z innych. Muszę mieć zainstalowane kilka. To jest zdrowe, jak najbardziej. Chociaż wtedy trochę więcej właścicieli przeglądarek czy tam tych ma o mnie wiedzę i o tym, co i gdzie robię, ale no trudno, taka praca. No, z tego się nie wykaraskam niestety.
Ja rekomenduję Safari, rekomenduję Firefoxa i rekomenduję Edge'a. To jest moja, co moja rekomendacja. No, no Vivaldi jest... też jest spoko w ogóle podobno. Spoko. Ale jakoś nigdy nie mogłem się, wiesz, do tego, żeby skorzystać z tego.
No nie wiem, to już...
Znaczy, to jest szalone.
Można, oczywiście, jak najbardziej i pewnie są jacyś szaleni, wiesz, fani Vivaldi. I ty, że to jest najlepsza przeglądarka i w ogóle. Ale jeżeli tam jesteście, słuchacie nas dzisiaj, to dajcie znać na wąsaczach. Chcielibyśmy was poznać i przybić wam wirtualne, a na spotkaniu fanów. Prawdziwe piątki.
Ej, naprawdę chcemy zrobić spotkanie?
Oczywiście. Nie, no ja nie żartuję. Zrobimy to spotkanie fanów. Ten temat pojawił się na Discordzie. Później przeszedł do mojej głowy, teraz jest w podcaście, czyli wiesz, jak coś jest w podcaście, nie, no, to się wydarzy, więc aha, to jest prawda i to po prostu wiesz, już teraz się nie ma jak wymsknąć. Także będzie spotkanie fanów.
I w celujemy Warszawie?
W Warszawie, celujemy w sierpień w takim razie, będzie to jeden z piątków sierpnia. Dokładną datę ustalimy sobie jeszcze wspólnie z Orzeszkiem. I damy znać no jakoś w najbliższych odcinkach podcastu, ale na pewno na grupie Jest Wąsacze. I może na fanpage'a też wrzucimy, bo tam też jest trochę chyba więcej osób niż w grupie, więc jak najbardziej.
Dwa razy tyle, co jest.
Poinformujemy. Poinformujemy, damy znać i zapraszamy was wszystkich, którzy chcą się z nami spotkać i pogadać o pierdołach i nie wiem.
No Jezu, Wojtek, ja się będę bał tyle ludzi.
Bo Jezu, no raz przeżyjesz, no jeden wieczór, daj spokój. przyjdą dwie i co? Tak byś cierpiał?
I sobie posiedzimy.
No i będzie git.
Będzie ja spoko. I ty. No przyjdziemy.
No i wypijemy browarek i będzie przyjemnie.
O, nie, nie, nie. Nie, bez alkoholu. Podcastuję po alkoholu. Już to było.
Tak było, to prawda.
Wojtek, a powiedz jeszcze, tak na szybko, pojedź mi jeszcze twój temacik, który jest dość ciekawy, bo ja trochę nie śledzę, a jestem ciekawy.
E3.
Tak, ja targi E3. Ci, że... To są takie targi E3, czyli Entertainment, Environment, Embracing.
Tak, 3E rzeczywiście. Gierkowe targi, w zeszłym roku też chyba o nich rozmawialiśmy, no bo one są co roku, także to nie jest dziwne. Natomiast bardzo się one rozłożyły. One startują w ogóle jutro, bo jutro jest wtorek i oficjalnie E3 startuje we wtorek. Natomiast oczywiście większość producentów gier i sprzętów zrobiła sobie konferencję przed E3, żeby powiedzieć, co mają nowego.
Klasa.
I każdy pokazuje... Jak duży ma beniz elektroniczny, nie? I ja tak rzucam jednym okiem, szczerze mówiąc. Znaczy nie śledzę tego aż tak dokładnie. Natomiast czytam trochę komentarzy i wiem, co ludzi kręci i co im się podoba. Wiem, że Life is Strange w ogóle jest gierką, w którą ja nie grałem, a podobno muszę. Bo naprawdę bardzo dużo pozytywnych opinii. A to ja też słyszałem, że jest
i mam już pobrane na ten słynny...
PlayStation, ponieważ chyba jest w ogóle w czerwcu jako do pobrania z PS Plus. Więc to nie ma chyba nie ma lepszej okazji, żeby faktycznie sobie tą gierkę odpalić. Więc ja koniecznie sobie ją ściągnę i zagram, bo wszyscy mówią, że to jest jedna z lepszych historii, w jakie mieli szansę zagrać. No i zapowiedziano prequel całej historii, więc to jest fajne. Będzie Wolfenstein 2. I wizualnie zrobił na mnie wrażenie, chociaż ja właściwie odnoszę się pamięcią tak trochę, wiesz, sentymentalnie do jedynki, gdzie grałem w szkole jeszcze, w liceum, w Wolfensteina i wiesz, graliśmy w multi na komputerach w bibliotece.
Wolfenstein 2 będzie, tak?
No i będzie 2 The New Colossus, taki ma subtytuł, bo no, wygląda nieźle. Ale wiesz, wszystko zależy od tego, czy ten multi będzie spoko, czy średnio spoko. Ale zobaczymy.
Ale to chyba te nowe w ogóle, czy te nowe Wolfensteiny, to one były sensowne?
No właśnie, podobno średnio.
No właśnie.
Niestety podobno średnio, więc no nie wiem, czy można zawierzyć, ale no, kurczę, no co ja mogę ci powiedzieć? No, liczę na to, że rzeczywiście...
Bo był to chyba ten New Order, tak? Czy coś takiego?
Tak, tak, tak.
I podobno to było tragiczne.
No ludzie mówili, że tak średniawo, więc no może dwójka będzie spoko, no tak liczę na to, że może, a nuż. Life is Strange Season Pass jest normalnie na PS4 dostępny, także...
Za friko.
Także polecam bardzo serdecznie, ponieważ jest to warte zakupienia. Wszyscy tak mówią i ten. Ale jest jedna gierka, która mnie troszeczkę kręci. I muszę powiedzieć, że jestem podjarany. To jest Battlefront. Nowy, 2, który będzie miał single player, bo 1 nie miała w ogóle. 1 była... Naprawdę ja się bawiłem dobrze w tą grę. Naprawdę ona robiła super wrażenie, no bo wreszcie była gra osadzona w świecie Star Warsów, która nie była syfem. I może, wiesz, nie była sprzed 50 tysięcy lat, bo ja pamiętam Return of the Jedi, po prostu, wiesz, jakieś stare gierki, gdzie machało się mieczem świetnym i one były super, bo tam, wiesz, można było i mocy używać, tam prądem razić ludzi, odrzucać ich i tak dalej. I to był taki z trzeciej osoby, pamiętam, rzut kamery, ale grało się genialnie. To rzeczywiście też było bardzo dużo wrażeń i wypieków na twarzy miałem, jak w to graliśmy. Ale Battlefront rzeczywiście był naprawdę spoko strzelanką. Misje były mega fajnie rozpisane. Można było grać tam na chyba 40 osób jednocześnie, więc naprawdę miałeś takie poczucie, że wojna się dzieje i ten. Natomiast był nudny ze względu na to, że było mało map tak naprawdę w tej podstawce, w którą ja grałem. Jak chyba nawet już nie pamiętam, ale no, grałem trochę, więc pamiętam, że było dość mało map i przez to dość szybko się nudził, bo wiesz, jak któryś raz grasz to samo i niewiele się dzieje i jeszcze ja akurat nie miałem okazji zebrać jakiejś drużyny, z którą można by grać, a jeżeli gra jest tylko, wiesz, multi, no to wiesz, jesteś trochę skazany na to, że dobiera ci randomowo ludzi, no to jest też słabo. Ale nowy będzie miał singla i nowy wygląda jeszcze lepiej i nowy chyba jeszcze jest bardziej exciting, więc mam nadzieję, że będzie szansa pograć i na niego akurat bardziej czekam niż na inne tytuły. Ale Xbox pokazał nową konsolę, jest mocniejsza niż PlayStation Pro, ale gierki pokazali, ale szczerze mówiąc nie widziałem tej konferencji, ale czytając komentarze pod postem Zbyszka, naszego Xboxa mistrza Barona, to ludzie generalnie nie zgadzają się z nim, łagodnie mówiąc, że to była super, wiesz, super konferencja i że super rzeczy pokazali.
Ale Zbyszkowi się podobało, jakby Microsoft pokazał dupę.
To jest prawda. To jest prawda. A nam by się podobało, jakby Sony pokazało dupę, więc jakby wiesz, wszystko jest w porządku.
Jakby tak, Microsoft pokazał dupę, też by było zabawnie właściwie, więc mi to też
właściwie odpowiem. Spoko, dokładnie. Natomiast rzeczywiście podobno nie było zbyt dużo ekskluzywów, było kilka takich, chyba jeden tytuł czy dwa, które zrobiły na ludzi wrażenie. Jest Anthem, coś takiego, ale to nawet nie wiem, czy przypadkiem nie będzie też na PS4, więc... Ale nie chcę wchodzić, bo nie oglądałem, więc nie za bardzo dużo wiem o tym, co pokazał Xbox. Zresztą nie jestem specjalnie zainteresowany, no bo nie mam Xboxa i nie będę miał na 100%. Przynajmniej w najbliższych X latach.
No ja tak zacząłem się zastanawiać przez chwilę, ale to dlatego, że po prostu...
Bardzo lubisz Zbyszka, ja rozumiem.
Tak. Nie, tak naprawdę myślałem po prostu, no dobra, super konsola, ale... Prędzej Switcha, na którego nie wypuścili Pokemonów. W ogóle słyszałeś,
ale jest... Skyrima wypuścili. Znaczy wypuszczą, ziomuś. Wyobrażasz to sobie? Byś grał w Skyrima na Switchu? Kurde, to jest jazda. Ale to taka ciekawostka na boku. Bo rzeczywiście ten handheld... ten handheld, rzeczywiście Switch, tak powolutku, ale
to
zaczyna...
To nie jest
jednak,
żart.
No nie jest żart, ja nie żartuję. Powolutku zaczyna wyrastać na pierwszą konsolę przenośną, która jest, ma szansę w ogóle jednak ten rynek troszeczkę zawojować. I śmialiśmy się z tych kontrolerków odczepianych i różnych innych rzeczy, ale okazuje się, że line-up gier, które się na nią pokazują, nie jest zły. I kurde, robi się coraz fajniejszy. Wiesz, pojawiła się
ale
Zelda.
Nadal nie ma, to, że nie ma Pokemonów, to
nie
jest
ma
w
Pokemonów,
ogóle to jest, żenada absolutnie.
I Nintendo tam coś powiedziało, że oni ich nie wypuszczą przez jakiś najbliższy czas, więc to jest tak, to jest trochę żena i uważam, że no nie powinni tak robić. Ale
to jest tak, że na Nintendo Switch będzie Pokken Tournament.
A, okej. Okay. To spoko. Natomiast no jeszcze nie było konferencji Sony, więc nie wiemy, jak bardzo będzie super. A, i w ogóle wiesz, co pokazali? Pokazali, że Quake będzie w VR-ze i Fallout 4 też będzie w VR-ze. Więc to też jest chyba pierwszy raz, kiedy słyszymy o tytułach, no powiedzmy, zbliżonych do AAA, które jednak mają VR. Nie wiem, czy to będą tak samo długie historie jak zwykła gra. Nie sądzę, bo w VR-ze nie da się grać, kurde, 8 godzin cały czas. Chociaż pewnie takie świry też się znają i nie ma problemu, będą grać. Natomiast jakby wiesz, założenie jest takie, że jednak te sesje graniowe są trochę krótsze i pewnie będzie ich trochę mniej, żeby przejść całą grę. Natomiast Quake to robi wrażenie. I Fallout 4 też myślę, że robi wrażenie jako tytuł VR-owy, no ale nie spieszno mi na razie do kupowania VR-u, więc nie powiedziałbym, że sam osobiście jestem zainteresowany, ale uważam, że wiesz, no jest to coś, co można powiedzieć, że jest wow, jeżeli chodzi o ten segment w ogóle rynku. No i zobaczymy, co tam Sony pokaże. Raczej nie pokażą nowej konsoli, ale myślę, że możemy się spodziewać kilku fajnych tytułów, więc jutro zobaczę, bo w nocy chciałbym obejrzeć, ale no niestety o 5 trzeba wstać.
Ale o tej godzinie to się śpi, a to są...
Dokładnie, no o 3 nad ranem to nie mają szczęścia niestety do godziny, więc no... Będą świli, którzy będą to oglądać i przeczytam sobie. To jest to USA, ale na przykład Bethesda miała... Ubisoft chyba miał dzisiaj rano i jak jechałem do pracy, to sobie obejrzałem. Więc jakby to wiesz, no, rozjazd godzinowy jest taki, że po prostu tam przez cały dzień coś się dzieje i jak trafisz, to trafisz, jak nie, to nie, więc trudno. Zresztą Xbox też miał dość późno. No, chyba równo o 12 w nocy
Zbyszy siedział do rana do godziny 5 czy tam którejś i tweetował, wiesz jak jest.
No przynajmniej wiedziałem, co jest super, czyli wszystko.
Słuchajcie, tupy pokazali, ale jazda jest
najlepszy.
Ale Zbysia szanujemy
bardzo mocno. Zbysia jest spoko, ale szaleje z tym.
Tak, jest szaleje, to się zgadzam. No ale, well. Także tak, przyjacielu, tyle z E3 na razie. Nie wiem, czekamy na ogłoszenia tego, co Sony i tego, co w ogóle się pojawi na targach, bo właściwie, no mówię, zaczynają się jutro, więc wiesz, no, dużo się jeszcze może wydarzyć. Myślę, że w następnym odcinku będziemy mogli to sobie szybko podsumować jakimś, wiesz, nie wiem, strzałami, które nam się wyjątkowo spodobały i być załatwione.
Yep. Doskonale.
Ale bardzo długo nam się wyszło. Panie kolego.
Wiesz jak jest.
Typowy podcast, nie?
Dobrze, no to w takiej opcji Wojtek, ja dziękuję ci za ten 168.
168, niesamowite. Dziękuję ci również, Pawle Orzechu, i widzimy się i słyszymy się w 169.
Czyli już za tydzień.
No tak, nie da się ukryć.
Nie da się ukryć. Idę grać w Wojtek.
Ale to będzie tam 69, więc trzeba będzie coś przygotować.
A w ogóle to ja będę grał w Monument Valley, więc jak chcecie, to wam wrzucę linka.
Ok, wrzuć. Trzymaj się, Orzeszku. Dziękujemy wam, słuchaczom naszym kochanym, że z nami wytrzymujecie tyle lat i tyle odcinków. I zapraszamy na kolejny odcinek, żeby wytrzymać jeszcze jeden i jeszcze jeden i jeszcze jeden.
Jeszcze jeden.
I jeszcze raz. 100 lat, niech żyje. Jest łos, niech żyje nam. Możecie to śpiewać na spotkaniu. Szykujemy się wszyscy, już trzeba przygotowywać pieśni i tak dalej. Trzymaj się, Orzeszku.
Lepiej nie będzie.
Nie.
Jest łos podcast, czyli gadżety i bzdety.